Pycha. Taki temat. I nie chodzi o to, czy czas jest smaczny, tylko chodzi o to, że ta pycha prowadzi do śmierci. Ale jest na nią lekarstwo. Pycha poprzedza zniszczenie i chociaż możemy potępiać widoczne grzechy, to pycha jest zdecydowanie najbardziej zabójcza. Pycha działa jako brama niemal do każdego grzechu. Pycha działa jako bariera między tobą a Bogiem. Twoją wolą, a wolą Bożą. Tym tematem trzeba się zająć, wcześniej czy później, aby żyć. Pycha powstrzymuje ludzi przed życiem pełnią życia. Więc sami już widzicie, szkoda omijać taki temat i szkoda, żeby go nie zrozumieć. Bo każdy z nas chce żyć. Tak sądzę. Dlatego Biblia dosyć ostro wypowiada się przeciwko grzechowi pychy. W Księdze Przysłów Bóg podaje listę rzeczy, których nienawidzi. A wiecie, co jest pierwszą rzeczą? Pycha. I dzisiaj podchodzę do tego tematu tak naprawdę ostrożnie, bo zdaję sobie sprawę, że czas jest krótki, wiele rzeczy nie można powiedzieć, wiele rzeczy nie rozwinę. Jeżeli ktoś będzie chciał poznawać ten temat, to na pewno Pan Bóg go poprowadzi i z Bożą pomocą zrozumie więcej. A w razie wątpliwości, Księga Estery. Ona nam troszeczkę dzisiaj będzie towarzyszyć. Czytając Księgę Estery, dowiadujemy się, że była Żydówką, która została królową Persji i wykorzystała swoją pozycję, aby uratować swój lud. Piękna historia, jeśli ktoś chciałby przeczytać, naprawdę zachęcam. Księga Estery, Stary Testament. Jest ona bohaterką tej księgi, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli, choć przez chwilę, człowiekowi imieniem Haman. Haman jest dosyć wyrazistym przykładem w Biblii, tak naprawdę ilustracją tego, co Bóg mówi o pysze. Jakże też i o pokorze. I mówi też ta historia nam, co spotyka tych, którzy pozwalają, aby pycha szalała w ich życiu bez ograniczeń. Oczywiście teraz jeszcze mała dygresja w związku ze słowem duma, bo czasami można używać te zamiennie, ale nie zawsze. Dlatego, że duma może mieć różne formy. Od pozytywnego poczucia własnej wartości do przeceniania siebie i wtedy to są już gorsze rzeczy, bo wtedy jest to już próżność, arogancja. Dlatego ja zazwyczaj będę używał słowo pycha. I wracając do Hamana i Księgi Estery, historia jest pouczająca dla nas również dzisiaj i tylko stamtąd coś przeczytam, co nie oznacza, że o pysze nie mówią inne wersety w Biblii. Jest ich tam trochę. I można by znaleźć też inne przykłady. Pycha prowadzi do upadku, wręcz śmierci. I teraz spójrzmy na Hamana, aby dowiedzieć się o charakterze pychy. Haman miał powody do tego, żeby być dumnym, bo był zasłużoną postacią w królestwie, ale ta duma doprowadziła go do pychy i doprowadziła go do zniszczenia. Księga Estery, trzeci rozdział, od 1 do 3 wersetu teraz będę czytał. Po tych wydarzeniach król Artakserkses wyróżnił szczególnie Hamana Pyszałka, syna Hamedaty, dając mu pierwsze miejsce w gronie swoich przyjaciół. Wszyscy pełniący służbę na dziedzińcu oddawali mu pokłon, bo król tak nakazał. Tylko Mordocheusz nie oddawał mu pokłonu. Dlatego obecni na dziedzińcu królewskim pytali go: Mordocheuszu, dlaczego naruszasz nakaz króla? Nie będziemy zajmować się szczegółowo całą historią, ale na pewno sedno zobaczymy. Dowiadujemy się, że Haman otrzymał najwyższą pozycję po królu. Tak, był zasłużony, więc król go wyróżnił. I możemy też wywnioskować, że musiał być wyjątkowo nieprzyjemną osobą, ponieważ w społeczeństwach hierarchicznych i tradycyjnych kłanianie się jest absolutnie instynktowne. Kiedy ludzie mają szacunek do innej osoby, no to kłaniają się jej. I to dzisiaj widać. W Azji ludzie się kłaniają. W Polsce jeszcze ludzie się kłaniają. Jeszcze ta tradycja nie podupadła całkowicie do ludzi, którzy mają autorytet, do osób starszych. Dlatego Haman musiał być szczególnie nieprzyjemnym typem, bo król musiał nakazać ludowi, aby mu się kłaniać, ale jeden człowiek tego nie chciał. Nie chciał się kłaniać. Mordocheusz, kuzyn Estery, który wychował ją po śmierci jej rodziców, odmówił okazania szacunku osobie, która na to nie zasługiwała i to się Hamanowi nie spodobało. I w tym momencie woła swoją żonę, zwoła swoich przyjaciół, aby omówić tą kwestię. Jest jakiś typ, który nie chce mi się kłaniać. Myślę, że wy w domu tego nie omawiacie, że jakiś sąsiad nie chce wam się kłaniać, choć też takie głosy czasami do mnie dochodzą. Przeczytajmy więc fragment z 5 rozdziału od 10 do 12 wersetu. Gdy przyszedł do domu, przywołał przyjaciół i swoją żonę Zosarę. Opowiedział im o bogactwach i czci, jaką otoczył go król i jak uczynił go pierwszym ministrem, powierzając mu zarządzanie królestwem. Bardzo wysoko został postawiony. Następnie Haman dodał: królowa i król nie zaprosili na przyjęcie nikogo oprócz mnie i także na jutrzejsze przyjęcie zostałem zaproszony. Ogromne wyróżnienie. Jednak nie zadawala mnie to wszystko, dopóki na dziedzińcu widzę Żyda Mordocheusza. Jeden człowiek psuje mu wszystko. Myślę, że wam w życiu też tak się zdarzyło, że ktoś chce wam zepsuć trochę krwi. Ja bym tu dodał, ale antysemita, nie? Rasista. Od 14 wersetu jeszcze troszeczkę. Na to żona Zosara i jego przyjaciele powiedzieli: niech postawią szubienicę wysoką na 50 łokci, a ty, skoro świt, porozmawiaj z królem i niech powieszą na niej Mordocheusza. Dopiero wtedy idź z królem na przyjęcie i wesel się. Rada ta spodobała się Hamanowi i postawiono szubienicę. Według Biblii pycha to skupienie się na sobie. C.S. Lewis napisał: duma, użył tego słowa, ale ja powiem, pycha to bezwzględna, nieustanna, pozbawiona uśmiechu koncentracja na sobie. To właśnie jest pycha. Tak ona działa. Pycha sprawia, że koncentrujesz się wyłącznie na sobie, nie nawiązujesz relacji, nie podejmujesz pracy, nie robisz niczego, co nie sprawia, że poczujesz się dobrze, że poczujesz się lepiej. W innym przypadku, po co mi to? Dlatego nie ma znaczenia poza tym, co robisz. Wszystko kręci się wokół ciebie. To tobie musi być dobrze. I jak napisał C.S. Lewis w swoim słynnym rozdziale na temat pychy, pycha nie czerpie przyjemności z posiadania czegoś, ale tylko z posiadania tego więcej niż inni. Dlatego też w innym miejscu Biblia mówi, w tym kontekście moglibyśmy wiele wersetów czytać, a tak jak powiedziałem, jestem przerażony trochę, bo mam mało czasu, a temat fundamentalny. Ale Biblia mówi, poprzestawajcie na tym, co małe. Tak, aby właśnie między innymi nie wpaść w pychę. Innym razem można więcej wyjaśnić. Możesz myśleć, że jesteś dumny z sukcesu, inteligencji lub urody, ale tak nie jest. Ponieważ kiedy otaczają cię ludzie, którzy są bardziej inteligentni niż ty, albo są również mądrzy, również ładni, przystojni, to tracisz całą przyjemność z tego, co masz. Teraz czujecie, co to jest pycha? On jest ładniejszy. Ty już się tym nie cieszysz. On jest mądrzejszy. I to jest ta zła duma. To jest właśnie pycha. Człowiek, który jest, może być dumny pozytywnie, dumny ze swoich osiągnięć, dumny z tego, kim jest, ale pychą będzie to wtedy, kiedy ktoś przyjdzie, kto osiągnął więcej i on już jest chapnięty, zdegustowany, nieszczęśliwy, tylko by się chciało leżeć. Więc można zobaczyć, kiedy duma wchodzi w pychę. Pycha zamienia wszystko w środek do osiągnięcia celu, więc zawsze jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest zdobycie szacunku i aprobaty. I to dlatego Haman nie czerpie satysfakcji ze swoich osiągnięć, a naprawdę dużo. Już nikt w całym narodzie nie miał większych. Został ogromnie wyróżniony. Ale on nie dba o swoją pozycję, nie dba o nic, co robi, bo chce, aby ludzie go szanowali. Wszyscy muszą mnie szanować. Wszyscy ludzie muszą mnie akceptować. Nie zadawala go, że część ludzi. Muszą wszyscy. Tacy ludzie jak Haman śpią źle, bo ich ego wciąż kalkuluje, czy dostaje podziękowania, na które zasługuje. No rzeczywiście, na wszystkie zasługuje. Czy jestem tu doceniany, bo jak nie, to niedobrze, to źli ludzie. Jak mnie inni postrzegają, jak wyglądam, jak na mnie to wpływa. I trudno nawet takiej osobie, mówię, spać, bo ona tym żyje. Bo wszystko kręci się wokół właśnie tego. Te osoby zawsze mówią, a co ze mną? Cokolwiek by się nie działo, a co ze mną? A ponieważ pycha jest skupieniem się na sobie, egocentryzmem, to istnieją dwie formy pychy. I teraz to się zacznie. Bo my przeważnie wiemy o jednej. A to jest bardzo ważne, żeby dostrzec, żeby się nie dać oszukać i nie dać się wpędzić w drugą stronę. W wielu przypadkach są pewne skrajności. Pycha wynikająca z poczucia wyższości, to ta pierwsza, która jest powszechnie uważana za pychę i słusznie, ponieważ osoby z poczuciem wyższości nieustannie dokonują kalkulacji, bo porównują się z innymi. On dostał więcej, on ma więcej, on jest piękniejszy, on jest ważniejszy. I zawsze myślą, jak ja wyglądam, jak mi idzie, czy jestem doceniany, czy jestem szanowany, czy dobrze sobie radzę, czy zawsze wszystko mi się udaje. I tu zrobię dygresję bardzo ważną. Choć pycha jest wielkim grzechem, nie znaczy, że masz kogoś biczować, kto jest pyszny. I jeżeli sam dostrzegasz i będziesz dostrzegał teraz, że trochę mówię o tobie, to wcale się nie załamuj. Bo ja to mówię dlatego, że Pan Bóg siebie kocha. I ja mówię to dlatego, żebyśmy my się czasami ocknęli, bo to prowadzi nas do nieszczęścia. To nie dlatego, że teraz mam się poczuć źle, bo dotknęło to pychy. To właśnie masz się poczuć dobrze, bo kiedy odsuniesz pychę, będziesz bardziej szczęśliwą osobą. Czy to jest zrozumiałe? Jest to wyraz również mojej odwagi, że ten temat podjąłem, ale również tej mojej miłości, choć to małej, w porównaniu do Boga, którą ma do was. Dlatego, że poradzenie sobie z pychą przyniesie więcej radości, więcej szczęścia tobie, więcej pokoju, żeby być szczęśliwym, błogosławionym i w ogóle wszystko co naj, to również trzeba odsunąć pychę. Więc wracam do pychy. Pycha wynikająca z poczucia wyższości. Więc ci ludzie zawsze będą myśleć, jak mi idzie, czy jestem doceniany, szanowany, czy dobrze sobie radzę, czy wszystko mi się udaje. I czują się tylko wtedy dobrze, kiedy ta kalkulacja wyjdzie im na plus. Czy to się wszystko zgadza. I to jest ta jedna z form pychy. Ale istnieje też forma pychy wynikająca z poczucia niższości. Pycha wynikająca z poczucia niższości pojawia się wtedy, kiedy jesteś niezadowolony, nie lubisz siebie. Ktoś powie, ale ma niskie poczucie wartości. Właśnie nie lubię tego zwrotu, co zrobiono z nim. Nie liczy tylko psycholodzy, doszli wreszcie do wniosku, że nie wszyscy, którzy mają poczucie niskiej wartości, mają poczucie niskiej wartości w sposób jakiś taki trzeźwy i zdrowy. Bardzo wielu po prostu żyje w tym, co teraz powiedziałem, w innej formie pychy. Czyli wracając do tego, nie lubisz siebie, nie podoba ci się twój wygląd, nie podoba ci się to, co robisz, jesteś bardzo skrępowany i ciągle się krytykujesz. I znowu mamy problem, bo jesteś tak pochłonięty sobą, ale to właśnie też jest pycha. Jesteś tak samo osobą pochłoniętą sobą w takim stanie, jak ta, która ma w drugą stronę. Dlatego, że wciąż też dokonujesz porównań i źle na tym wychodzisz. Też jesteś ciągle w centrum. Ciągle sobie myślisz, ciągle wszystko przeżywasz. A my nie uważamy osób, które same siebie krytykują za pysznych, ale według biblijnej definicji one również mają problem z pychą. Bo takie traktowanie siebie nie musi być oznaką pokory, ale może być oznaką również pychy. Bo pycha ma dwie formy. Poczucie niższości i wyższości. Albo w innej kolejności. Poczucie wyższości lub poczucie niższości. I według Biblii pokora nie oznacza myślenia o sobie gorzej. Bo jeżeli są tacy ludzie, którzy mówią, jaki to ja jestem zły, jaki głupi, jaki nieudacznik. I ktoś może powiedzieć, ale to pokorny człowiek. No nie. Dlatego, że to wcale nie oznacza, że on jest pokorny. W wielu przypadkach on ma ogromną pychę. Pokora oznacza myślenie o sobie mniej. Więc można o sobie myśleć po obu stronach bardzo dużo i to nie będzie pokorne. Pokora myśli o sobie mniej. Pozdrawiasz ludzi, spędzasz z nimi czas, chodzisz do pracy i robisz różne rzeczy nie dlatego, że poprawia to twoje samopoczucie. Robiąc to, zyskujesz szacunek, ale nie robisz to dla szacunku i nie robisz to po to, żeby cię chwalono, bo nie chodzi tutaj często o ciebie. Jeśli kiedykolwiek spotkałeś naprawdę pokorną osobę, to nigdy byś nie pomyślał, że jest osoba pokorna. Pamiętałbyś coś innego, że ta osoba była szczęśliwa, niezwykle zainteresowana też twoją osobą, a nie wyłącznie samym sobą. Osoba pokorna w trakcie rozmowy z kimś nie myśli na przykład, jak ta osoba mnie postrzega, czy mnie docenia, czy pochwali mnie, bo to znowu jesteś skupiony na sobie. Po prostu nie kalkulujesz tego. Po prostu jesteś osobą zrelaksowaną. Pomyśli dobrze? Wspaniale. Pomyśli niedobrze? Trudno. Dalej żyć będę. Bóg mnie kocha. Pycha jest bezwzględna i właśnie dlatego ci ludzie mają też dużo stresu, a osoby pokorne mają mniej stresu. Pycha jest bezwzględna, jest pozbawiona uśmiechu. Pycha koncentruje na sobie, a rzadko ludzie pyszni są radośni. Na marginesie, gdyby ktoś chciał, to bardzo fajny psalm 131. Oczywiście w wersji angielskiej patrzyłem, więc mam nadzieję, że tam nie ma przesunięcia. Jest coś pięknego w tym temacie. Ale my już biegniemy dalej, bo jeszcze do połowy nie dotarłem. Księga Estery, 3 rozdział. Czytamy 5 i 6 werset. Gdy Haman dowiedział się, że Mordocheusz nie oddaje mu pokłonu, uniósł się wielkim gniewem i postanowił wytracić wszystkich Żydów żyjących w królestwie. Haman nie był zadowolony z samego zabicia Mordocheusza. Zobaczcie, to się posunęło dalej. Ludzie, którzy są pozbawieni pokory, czy ludzie pyszni, będą szli dalej. Będą nieść ze sobą śmierć. On chciał zniszczyć nie tylko jedną osobę, ale od razu cały jego naród. Poszedł więc do króla Xerxesa i uknął intrygę. I król zgodził się, choć nie miał wszystkich informacji, no ale zaufał Hamanowi, więc zgodził się na pewien dekret. Haman ustanowił prawo, bo już mógł, był przecież drugą najważniejszą osobą w królestwie, a prawa Medów i Persów były nieodwołalne. Jak już zostało postanowione, tak musiało się ziścić i nie można było go cofnąć. A Haman wyznaczył dzień, w którym sąsiedzi Żydów w całym Imperium Perskim mogli ich zniszczyć, zabrać im łupy, zabrać wszystko, co chcieli z nimi mogli robić. Taki wyszedł dekret. Tysiące ludzi miało zginąć bez względu na wszystko. I jak widzimy w tej historii, chociaż Żydzi zostali ocaleni, to tysiące ludzi zginęło, a sam Haman również później ginie. Pycha prowadzi do śmierci. I niewinnych, i też winnych. Wszędzie w Biblii czytamy, że pycha poprzedza upadek. Pycha prowadzi do zniszczenia. Pycha jest śmiertelna. I jeszcze, wiecie, że pycha czyni z ludzi głupców? No jak to? Tak, bo pycha uniemożliwia ludziom wyciągania wniosków, bo oni będą usprawiedliwiać siebie. Ludzie pyszni będą ciągle siebie usprawiedliwiać. Pyszne serce będzie się usprawiedliwiać. Rozpada się twój związek, kłócisz się z kimś, nie układa ci się w pracy. To co wtedy osoba pyszna będzie mówiła? Nie, to nie ja, to on, to ona, to szef, to system. Nigdy nie jesteś ty. Po prostu nie potrafisz wyciągnąć wniosków ze swoich błędów. Osoby pyszne mają z tym ogromny problem. A pokorni ludzie nie zawsze są wpatrzeni w siebie. Nie zawsze opierają się na swojej godności, bo potrafią się śmiać z siebie, dzięki czemu też szybko się uczą. Mówi się często o nich, mają dystans do siebie. A oto piękna rzecz. Kiedy coś idzie nie tak, szukają tego, co zrobili źle. Nawet jeśli nie jest ich to często ta główna wina, ale tylko częściowo, to i tak szukają, jakby to rozwiązać. Pyszni ludzie tego nie robią. No jak on? Przecież on jest doskonały. On mógłby coś źle zrobić? Co więcej, pyszni ludzie nie tylko nie uczą się na swoich błędach, ale oni również nie uczą się poprzez krytyczne uwagi innych, bo nie są w stanie ich przyjąć. Ale przecież rozwój również polega na tym, że posiadasz umiejętność przyjmowania krytyki. Jeżeli nie posiadasz umiejętności przyjmowania krytyki, naprawdę współczuję, trudno będzie ci się uczyć. Jednak pycha wynikająca z poczucia wyższości polega na tym, że jeżeli ktoś cię krytykuje, to odrzucasz tą krytykę i mało tego, nie tylko odrzucasz, to jeszcze zaatakujesz tego, który cię krytykuje. Jak ty śpiesz? Mnie? Doskonałego, najmądrzejszego, najpiękniejszego, w ogóle jak można mówić o mnie źle i o tym, co ja robię. To są ludzie, którzy nie przyjmują słów, uwag, krytyki. Bywa też w przypadku pychy wynikającej z poczucia niższości, że krytyka bardzo cię niszczy. Że kiedy ludzie próbują z sobą rozmawiać, udzielić radę, załamujesz się. Tak, ci ludzie często będą załamani, ale to załamanie wynika właśnie z tego, nie potrafią przyjmować krytyki, bo przecież oni za bardzo są po prostu pyszni. To też ich niszczy. Całkiem szczerze, trzeba umieć krytykować ludzi, którzy mają niskie poczucie wartości. Oni są pyszni, ale trzeba umieć do nich dotrzeć, jeżeli zależy ci na nich. Ale weź pod uwagę, że często nie potrafią tego słuchać, dlatego że są pyszni. Ponieważ pycha wynikająca z poczucia wyższości sprawia, że przeceniasz swoje zdolności. Poczucie niższości sprawia, że nie doceniasz też swoich talentów, bo zawsze czujesz się gorszy. A możesz naprawdę mieć te talenty. Ludzie, którzy są lepsi, zdolniejsi, ładniejsi, czujesz też do nich niechęć. Tak naprawdę to i strach, czujesz też się zagrożony. Jeśli innych uważasz za gorszych od siebie, no to masz też skłonność do pogardzania nimi. I nie będziesz chcieć się uczyć od nich, przecież oni są gorsi. I co się wtedy dzieje? W rezultacie ciągle popełniasz błędy, bo się nie uczysz. Masz błędną ocenę sytuacji. No i mamy takiego Hamana, który również się niczego tutaj nie nauczył. Ale to nie tylko czyni nas głupcami, bo pycha sprawia, że diabeł właśnie stał się diabłem. To jest właśnie pierwszy grzech. To pycha doprowadziła do upadku i mamy szatana. Więc pycha nie jest jednym z wielu grzechów, ale ona jest źródłem wszelkich grzechów. Dlatego musimy się tym zająć. To trzeba usunąć. Na pierwszym miejscu trzeba postawić ten problem. Pycha jest pożywką, na której rosną wszystkie inne grzechy, powiedział William Berkeley. I wielu z nas zmaga się na przykład z goryczą, gniewem wobec ludzi, wobec rzeczy. A dlaczego? Nie wiem, co się takiego wydarzyło, ale chcę powiedzieć, że nie można wciąż gniewać się na kogoś i nie można nosić do kogoś wciąż urazy, chyba że czujesz się lepszym, lepszą. Człowiek pokorny z czasem odpuści. Z Bożą pomocą mu się to uda. Nie ma goryczy bez pychy, ponieważ mówisz między innymi: ja nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego. Jestem lepszy. Więc usprawiedliwiasz swój gniew, usprawiedliwiasz swoją gorycz. Jestem lepszy. Timothy Keller, którego bardzo cenię i jego wpływ, jak ktoś kiedyś będzie czytał, słuchał Timmy Kellera, takiego pastora ze Stanów Zjednoczonych, już nieżyjącego, to na pewno wiele myśli odkryje, że są również jego. Ale Timothy Keller uważa, że jeśli twoje życie jest zniekształcone przez gniew, to dlatego, że u jego źródła leży pycha. Nawet tutaj. I dodaje, że nawet zamartwianie się jest oznaką pychy. Mówi, nie można być strasznie zmartwionym bez pychy, nie można być strasznie zgorzkniałym bez pychy. Duma, czyli pycha, prowadzi do uporu, którego nikt nie lubi. Ale uważa on też, że pycha prowadzi również do niezdecydowania, ponieważ jest formą niższości. Po prostu boisz się popełnić jakiś błąd. Dlaczego? Bo ktoś cię będzie źle postrzegał. Nie będę tego robić, bo ktoś pomyśli sobie o mnie źle. Nie pójdę tam, no bo jakże ja wyglądam. Nie powiem tego, choć to jest naprawdę mądre, ale może się okazać, że ktoś mnie skrytykuje. Znowu jesteśmy skoncentrowani na sobie. Po prostu boją się tacy ludzie popełnić błąd, boją się, żeby ktoś źle o nich pomyślał, żeby ktoś coś. Więc oni mówią, lepiej nic nie robić, aby mnie nikt nie krytykował, tak? Przecież nawet głupi może uchodzić za mądrego, jeśli milczy. Tak, jeśli nie chcesz popełniać błędów, to nic nie rób. Będzie tylko jeden błąd, że nic nie robisz. Dlatego jeżeli robisz, będziesz popełniać błędy. I nie martw się tym, bo każdy człowiek, który żyje, coś robi, chce coś osiągnąć, będzie popełniał błędy. Ucz się na tych błędach. Nie daj się zgasić. Nie daj się krytyką zniszczyć. Ucz się na swoich błędach. A przez krytykę też się ucz. Więc pycha sprawia, że jesteś zbyt nieśmiały i to forma właśnie niższości. Pycha sprawia, że jesteś zbyt agresywny, to przejaw wyższości. A to tylko kwestie osobiste. Wiecie, że problemy państw i problemy w narodach wynikają z pychy. Mamy przecież pychę wynikającą, czyli dumę klasową. Mamy dumę rasową, mamy dumę narodową, nacjonalizm. To ludzi niszczy. A wiecie co jeszcze? To właśnie Keller w swoim kazaniu dodaje, że pycha jest bezwonna. I to dobry przykład. Mamy przecież niektórzy w domu czujniki czadu. Niektórzy nie mają. I potem słyszymy historię, że gdyby mieli, to by przeżyli. Bezwonny i zabija. To jest właśnie pycha. Dlatego też bardzo trudno rozpoznać pychę, zauważyć. Tak jak atakuje czad. Nie czujesz, nie widzisz, nie dostrzegasz. Skutki są tragiczne, to nie wiesz, kiedy jesteś pyszny. Praktycznie nie spotkałem człowieka, który by mi powiedział wprost: jestem pyszny i mam problem z pychą. A ta pycha ujawniła się też w ostatnich wyborach w Polsce. Wyborcy jednej strony potrafią wręcz nienawidzieć wyborców z drugiej strony. O wy, gorsi, wy. Można nienawidzieć ich tylko wtedy, gdy czujesz się od nich lepszy. Ponieważ pokorni ludzie nie czują się lepsi od innych. I teraz jeszcze bliżej końca o religijnej pysze. Nie ma takiej paskudnej pychy jak pycha religijna. Nie ma tak ludzi pysznych jak faryzeusze, czytamy o tym w Biblii. Powiedzenie komuś, że Bóg jest wielki i że należy mu być posłusznym, niekoniecznie zmniejsza pychę. Wielu religijnych ludzi ma wiele pięknych słów na ustach i mówią też często piękne kazania. Jednak dostrzegasz, że nie jesteś w stanie sprostać tym standardom. I po prostu czujesz się przytłoczony tym wszystkim, co oni mówią. I teraz możesz się załamać, ale to znowu w obie strony działa. Jest ktoś, kto wykonuje religijne czynności, jest dumny. O, zobaczcie, jestem taki, jestem cudowny, jestem mądry. Po prostu wzór do naśladowania w kościele. Pycha. Drugi, do niczego się nie nadaje. Nic nie potrafię, wolę się nie wychylać. Jeszcze, bo znowu jestem skoncentrowany też na sobie. Co o mnie pomyślą? Nie będę w kościele śpiewał, bo jak zaśpiewam, to zaraz przecież wszyscy na mnie popatrzą. Nie będę tam nic robić, bo coś źle zrobię. Nic nie powiem, bo zaraz sobie pomyślą, głupi i nie zna Biblii. Znowu skoncentrowany na sobie. No i jak tu sobie radzić? I tak źle, i tak niedobrze. No to tytułem zakończenia troszkę o lekarstwie. Księga Estery, 6 rozdział, tam czytaliśmy o szubienicy. Na to żona Sozara i jego przyjaciele powiedzieli, niech postawią szubienicę. Jak powiedziałem, ten człowiek nie zadowolił się zabiciem Mordechaja i nie zadowolił się wybiciem jego narodu. On jeszcze chciał zrobić z tego publiczną imprezę, atrakcję. Poszedł do króla poprosić, aby zrobić to publicznie, ale Bóg miał inny plan. Tej nocy król nie mógł zasnąć i kazał sobie do snu czytać kroniki państwa i nagle przypomniał sobie, że Mordechaj uratował mu życie przed zamachem i nigdy nie został wynagrodzony. I właśnie w tym momencie, kiedy to król sobie uświadomił, pojawia się Haman, a król zadaje mu pytanie. To jest niesamowicie dowcipna i śmieszna historia. Bo król pyta się tego, który chciał zamordować, zabić i wraz z nim cały lud i się pyta, co należy uczynić człowiekowi, którego król pragnie uhonorować. Haman desperacko, wiemy, pragnął szacunku, pragnął tej chwały, chciałby, że wszyscy go chwalili i pomyślał sobie, król ma na myśli mnie. Więc wysuwa fascynującą propozycję, werset 8. Niech słudzy przyniosą delikatną szatę, w jaką ubiera się sam król, oraz przyprowadzą konia, na którym jeździ król. To jest ogromne wyróżnienie. I dalej czytamy. Niech szaty i koń zostaną powierzone jednemu z najszlachetniejszych książąt królewskich. Niech ubiorą człowieka, którego król pragnie uhonorować i poprowadzą go na koniu ulicami miasta, ogłaszając przed nimi, tak się postępuje z człowiekiem, którego król pragnie uhonorować. Wręcz manifestacja w mieście, to jest właśnie taki człowiek, którego król docenia, którego król szanuje. Ten gość już zacierał ręce. Ale będzie niesamowicie. Ach, wreszcie, dopiąłem swego. Tego zabijemy, naród już tak zginie, dekret wydany, a ja będę. Pomyślał, jeśli ludzie zobaczą, że jestem tak kochany przez kogoś tak wielkiego jak król, wtedy oni poznają moją wartość. Widzicie, czego potrzebujemy? Naprawdę tego potrzebujemy. Nie chcemy tylko miłości. Chcemy kogoś, kto ma o nas wysokie mniemanie. I jak to ujął pewien pisarz, pochwała godnego pochwały jest ponad wszelką nagrodą. Oj, pastor mnie pochwalił, to nic nie znaczy, gdyby tak prezydent mnie pochwalił. To jest mniej więcej coś takiego. To właśnie mówi Haman, gdybym to miał, gdyby król okrył mnie swoją szatą, gdyby król tak mnie kochał, ach. I czytam dalej, król mu odpowiada. Wtedy król rzekł do Hamana, jak powiedziałeś, tak uczyń, i teraz mówi, Żydowi Mordocheuszowi, siedzącemu na dziedzińcu. Ale musiał się zdziwić. Tak właśnie uczyń. I ten już się zastanawia. Ciekawe, czy król zawiesił głos. Tak uczyń Żydowi Mordocheuszowi. I mało tego, tam też dodaje król, a nie pomiń niczego z tego, o czym mówiłeś. On sam podpowiedział królowi, jak należy uczcić, uhonorować tego, którego on chciał zabić. Haman musiał być mocno zdziwiony. To jest niesamowita historia i jakże szybka zmiana, zaskakująca po prostu zmiana losu. Mordechaj dosłownie miał zostać zdeptany w pył, ale nagle znalazł się na szczycie. Haman, który miał wejść na szczyt, znalazł się w roli sługi. A jego sytuacja jest gorsza niż król sobie nawet to wyobraża, bo Haman teraz wie, że jest skazany na zagładę, bo nastąpiło całkowite odwrócenie sytuacji. Chciał się wywyższyć i został poniżony. Znacie to skądś? Kto się wywyższa, będzie poniżony. I jemu się to właśnie stało. Chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś ważnym w tym kontekście, bo brzmi to dziwnie, ale to działa również w codziennych sprawach. W życiu towarzyskim nigdy nie zrobisz dobrego wrażenia na ludziach, dopóki wciąż będziesz się starać zrobić na nich dobre wrażenie. I Keller też zauważa, że w literaturze i sztuce nigdy nie będziesz oryginalny, dopóki nie przestaniesz tak bardzo starać się być oryginalny. Więc kiedy szukasz tylko swojej chwały, to tak naprawdę znajdziesz samotność, a również gniew. Więc dlatego ja zachęcam, szukaj Chrystusa, szukaj Jego. To Biblia nam mówi. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Jeśli starasz się wywyższyć siebie, będziesz poniżony. Haman nie prosił o nic złego. To, o co prosił Haman, jest tym, co wszyscy pragniemy. Pragniemy miłości, pragniemy docenienia, pragniemy zauważenia. Pragniemy, aby ktoś o najwyższej chwale nas kochał. Ktoś, kto jest wysoko postawiony, nas chwalił. I potrzebujemy kogoś takiego. Tylko, że on zwrócił się nie do właściwej osoby. Dlatego chcę powiedzieć, że królowie ziemscy, ludzie tego świata, oni nie zaspokoją twoich potrzeb. Oni nie zaspokoją twoich pragnień. Jest król o najwyższej chwale, który przyszedł na ziemię, pozbawił się wszystkiego. On poszedł na krzyż i nie tylko pozostawił tam swoje szaty, ale także wiele innych rzeczy się ogołocił z miłości do ciebie. Pozbawiono go uznania, pozbawiono go szacunku. On zamienił się znanymi miejscami. Mordechaj został ocalony dlatego, że Haman zamienił się z nim, ale to było nieświadome, a Jezus dobrowolnie przyszedł i Biblia mówi, że się poniżył, że się ogołocił dla ciebie. Poniósł nieskończoną ofiarę, pluto na niego, bito go, poniżano Jezusa. I teraz niech mi ktoś nie mówi, że Bóg nie jest pokorny. Bóg jest bardzo pokorny. Jezus Chrystus zamienił się z nami miejscami i wziął na siebie grzech, upodlenie, to, na co my zasługujemy. Jezus chce, abyśmy sobie zdali sprawę, że przyszedł i zrobił to wszystko dla ciebie. Więc przyjmij pochwałę Bożą. Zobaczcie, On to zrobił dla ciebie. Najwyższa pochwała. Bóg uniżył się dla ciebie. Czy potrzebujesz jeszcze kogoś innego, kogoś mniejszego, prezydenta, pastora, który będzie cię zapewniał o tym, że Bóg ciebie kocha? Że Bóg pokłada w tobie dużo więcej niż ludzie tego świata? Potrzebujesz jeszcze innych, żeby cię dowartościowali? Może trochę tak, powiesz. Ale już masz Boga, który to uczynił dla ciebie. On nie musiał tego zrobić, ale zrobił. I to czyni go pokornym. Nie musiał. Jezus był wystarczająco silny, aby być słabym. Trzeba być silnym, aby znieść takie poniżenie. To zrobił dla ciebie. Bóg cię nie zlekceważył. Ludzie może cię lekceważą, ale Bóg tego nie zrobił. Dał dowód swojej miłości. Nie lekceważę ciebie. Zobacz, umieram na krzyżu dla ciebie. Przyjdź do mnie. Więc jeśli ktoś chce posiąść pokorę, to pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że mam problem z pychą. Brak pokory. I posłuchajcie, bo może sami sobie zadajecie pytanie, dlaczego ludzie się nie nawracają do Jezusa. Brak pokory może utrudniać wejście do nieba. Są osoby, które nie chcą uwierzyć Jezusowi, ponieważ nie chcą się przyznać do tego, że są grzesznikami, że nie mogą sami siebie zbawić. Zobaczcie, jak ludzie lubią uczynki i być dumni z tego, co zrobili, żeby się przypodobać Bogu. Ale nie są wystarczająco dobrzy i nie chcą tego przyznać. Całe ich wykształcenie, całe ich ziemskie bogactwo, cała ich ziemska mądrość nie czyni ich lepszymi, nie czyni ich lepszymi od małego dziecka, które rozumie więcej o Królestwie Bożym. Oni nie chcą, aby ktoś inny, nawet sam Bóg, mówił im, jak mają żyć. To pycha powstrzymuje ich przed tym, że mogliby być szczęśliwi. mieć przebaczone grzechy, być błogosławieni. Jakim kosztem? Jakim kosztem chcą zachować tą swoją dumę nienaruszoną? Czy to jest warte tego? Amen.